Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Rozpoczynamy kolejny Po prostu Wschód, w którym porozmawiamy o rosyjskiej fiksacji na punkcie nazizmu i moskiewskiej propagandzie. Na początku kieruję też swoje podziękowania do wszystkich, którzy wspierają mnie na Zrzutce i Patronite, a także czytają moje media społecznościowe. W długi weekend, jeśli ktoś go miał, była też zapewne okazja, żeby posłuchać Radia Wschód na Spotify z najlepszą muzyką zza naszej wschodniej granicy.
Ruski, my wszystko prosrali, a było tak хорошо w начале. Большая страна и демократия, и нефтяная труба, ебать ее. Русские, мы одичали, но были не так опасны, пока мычали, а теперь готовы порвать зубами за право умереть рабами. Русские, мы все просрали, допинг, контроль, олимпийские медали, северный поток газовый, висит как гондон многоразовый. Русские, нас свои истребляют и походу употребляют, ведут в никуда, кривыми дорогами зовут овощами и бандерлогами.
Dziś moim gościem jest profesor Agnieszka Legutska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uczelni Wistula. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W Moskwie pojawiły się plakaty z cytatami z wypowiedzi m.in. pisarki Astrid Lindgren i założyciela sklepów IKEA Ingvara Kamprada, mające dowodzić, że Szwedzi to naziści. Z kolei minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, mówiąc o żydowskim pochodzeniu prezydenta Ukrainy, zasugerował, że Hitler też miał żydowskie pochodzenie, a Żydzi bywają największymi antysemitami, czyli nazistami. Ta inwektywa była zawsze wykorzystywana przez Moskwę, ale czy teraz po tego rodzaju akcjach i po tego rodzaju wypowiedziach weszliśmy na inny, wyższy, czy też może bardziej agresywny poziom?
Siergiej Ławrow przestał pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych, a pełni funkcję nadwornego propagandzisty i jest osobą, która bije na oślep. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o uderzenie w Izrael, to działa wbrew interesom Federacji Rosyjskiej, dlatego że dotychczas Izrael pełnił taką funkcję, znaczy był bardzo mocno zdystansowany wobec tego konfliktu, który odbywa się w Ukrainie i wobec Ukrainy, agresji rosyjskiej na Ukrainie, w związku z czym tutaj uderza Rosja zupełnie bez sensu, w związku z czym te zarówno oskarżenia rosyjskie przeciw Izraelowi są zupełnie bez sensu, aczkolwiek bym powiedziała, że nie takie niechcące, dlatego że dzień później rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pociągnęło sprawę dalej i w oświadczeniu wcale nie łagodzi swoich wypowiedzi antyizraelskich, wręcz w swoich wypowiedziach również ma takie wypowiedzi antysemickie. Te niewybaczalne wypowiedzi są kontynuowane, a ja bym powiązała to z takimi już wydarzeniami, które miały miejsce w Ukrainie, mianowicie po ogłoszeniu tego, co rosyjscy żołnierze przeprowadzili w Buczy, czyli zbrodni przeciwko ludzkości, masakrze w Buczy i w innych miejscowościach. Tutaj stanowisko Izraela troszeczkę zaczęło się zmieniać, bo ten dystans, który dotychczas Izrael miał wobec tego, co działo się w Ukrainie, wynikał z specjalnych relacji z Federacją Rosyjską i widać było, że niechętny był temu, żeby na przykład dostarczać Ukrainie broń, czy na przykład łączyć się przeciwko Federacji Rosyjskiej w sankcjach wobec Rosji. A teraz bardzo te ostre wypowiedzi i dyplomacji Izraela i jednocześnie też wzburzenie w całym świecie, ale też w mediach Izraela bardzo widać, że no jakim cudem Adolf Hitler miał pochodzenie żydowskie i jak można mówić, że Żydzi są bardziej antyżydowscy. No i ten taki punkt, którego nie wolno naciskać, jeżeli chodzi o ten element no podważający w sumie Holokaustu, to jest coś, co bardzo boli właśnie społeczność żydowską.
Tak mocny atak, powiedzmy, byłby zrozumiały ze strony Rosji, jeżeli by już Izrael przekazał broń, a tutaj jest tylko krytyka i no, Ławrow chyba zdawał sobie sprawę, jakie ogromne oburzenie to wywoła. I teraz pytanie jest takie, czy Moskwa jest tak pewna tego, że Izrael nie wykona żadnych bardzo życzliwych kroków w stosunku do Ukrainy ze względu na to, że właśnie Rosja współpracuje z Izraelem w Syrii?
No niektórzy to wiążą z aktywnością rosyjską na Bliskim Wschodzie. Rzeczywiście można by było to powiązać z takim hasłem, że Rosja stała się państwem bliskowschodnim od 2015 roku, kiedy to zaangażowanie w Syrii umocowało Rosję jako mocarstwo bliskowschodnie. Tutaj te powiązania właśnie aktywności militarnej Rosji wiążą z koniecznością uwzględniania rosyjskich interesów, także w kontekście powiązań z Iranem, prawda? I tutaj Izrael zawsze musi brać pod uwagę to, że Rosja poprzez swoją aktywność wojskową i kontakty z Iranem, największym wrogiem, rywalem Izraela, musiał uwzględniać tę pozycję Rosji i tę współpracę rosyjsko-irańską. I to, co dotychczas Rosję wyróżniało na Bliskim Wschodzie, to umiejętność właśnie takiego dosyć ciekawego balansowania między różnymi aktorami, bo Rosja dotychczas miała taką wręcz profesjonalną dyplomację, taką, która polegała na tym, że potrafiła dogadywać się z każdym rywalem bliskowschodnim, zarówno z Arabią Saudyjską, z Iranem, jak i z Izraelem, odwiecznymi rywalami i wrogami w tym regionie. A teraz widać wyraźnie, że ta sytuacja pokazuje, że w kontekście tego zafiksowania na Ukrainie jest zupełnie odwrotna do tej dotychczasowej praktyki i profesjonalnej dyplomacji, co pozwala nam wysnuć taki wniosek, że to zafiksowanie na Ukrainie pokazuje, że zamiast dyplomacji mamy właśnie Ławrowa, który staje się propagandzistą i uderza na oślep i działa wbrew interesom dyplomatycznym, wbrew interesom narodowym Federacji Rosyjskiej i przeczy swojej dotychczas dość skutecznej dyplomacji i aktywności dyplomatycznej w tym regionie i działa wbrew własnym interesom i teraz może popsuć sobie relacje z Izraelem, a co za tym idzie również z innymi wcześniejszymi partnerami. I już widać wyraźnie, że może to przynieść negatywne skutki, bo wypowiedzi przedstawicieli Izraela są takie, że zaczną dostarczać właśnie broń Ukrainie. Czy tak się stanie? Trudno oceniać, dlatego że rzeczywiście interesy Izraela z Rosją są dość mocne i dość silne, ale ja bym wiązała tę zmianę takiej narracji rosyjskiej, zmianę właśnie podejścia rosyjskiego do Izraela właśnie raczej z wcześniejszymi takimi nastrojami związanymi właśnie z tragedią w Buczy, bo już właśnie wcześniej izraelscy politycy zaczęli zmieniać swoje podejście do konfliktu w Ukrainie. To nie było związane jeszcze z jakimiś działaniami praktycznymi, czy też właśnie nakładaniem sankcji na Rosję, czy też na rosyjskich oligarchów, ale ze zmianą podejścia do tego konfliktu. A teraz wydaje się, że Rosjanie próbują przetestować Izrael i sprawdzić, na ile właśnie Izrael jest gotowy wspierać Ukrainę i wysyłają takie jakby balony próbne, testując właśnie to państwo, czy będzie gotowe do takiego wsparcia militarnego, czy wsparcia w postaci sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. No bo nie oszukujmy się, że jednak w tym układzie to Bliski Wschód i w szczególności relacje z Iranem są dla Izraela o wiele ważniejsze niż Ukraina.
Izrael zapowiada, rzeczywiście politycy zapowiadają, że będą dostarczać broń, że prawdopodobnie będą dostarczać, nie będzie to żelazna kopuła, ale jest tutaj jakieś pole dość duże manewrów w tej broni, którą można dostarczyć Ukrainie. Niemcy zapowiadają dostarczanie broni, Finlandia i Szwecja zapowiadają wejście do NATO. Jeżeli to wszystko się tak toczy w tym kierunku, czy Moskwa tutaj nie widzi jakiejś konieczności zmiany swojej polityki, właśnie dyplomacji? Czy tu chodzi o to, że nadal będzie szła w zaparte i tak jak powiedziałaś, Ławrow po prostu zamiast ministra robi się propagandzistą, takim jak na przykład Margarita Simonian?
No tak, to jest pewna prawidłowość, którą ja obserwuję z początku konfliktu Rosji przeciwko Ukrainie, że przedstawiciele oficjalnych lic, jak to Rosjanie określają, czyli właśnie minister Ławrow, który dotychczas był takim dość uznawanym za profesjonalnego dyplomatę, ale także no Maria Zacharowa już wcześniej pełniła taką rolę propagandistki, odtwarzają swoje teatrum na spotkaniach z mediami. Natomiast właśnie Ławrowa dotychczas traktowano jako dość profesjonalnego dyplomatę. Teraz już zdecydowanie opowiedział się po stronie partii wojny i pełni rolę jednoznacznie ustawionego propagandisty, wciągniętego w wielką machinę propagandową. I jeżeli odpowiadając na twoje pytanie, czy Putin się cofnie, to zdecydowanie nie. I widać wyraźnie, że ta partia wojny zwyciężyła na Kremlu i jest zdeterminowana do tego, żeby doprowadzić sprawę do końca. A co to znaczy koniec? To znaczy oczywiście zwycięstwo. To jest dosyć ciekawe, że też jeżeli Rosjan się pyta, czy chcą wojny, to bardzo często odpowiadają bardzo tak enigmatycznie, że wojna to jest zło, cierpienie i bardzo, bardzo negatywnie się do tego odnoszą. Natomiast jeżeli zada się im pytanie, czy chcą zwycięstwa, to oczywiście jednoznacznie odpowiadają, że chcą zwycięstwa, bo zwycięstwo to jest samo dobro i najlepsze, co może spotkać Rosję, bo to oddaje Rosji jej właściwą pozycję na arenie międzynarodowej. I to wszystko, co dzieje się teraz w Ukrainie i ma takie odniesienie o charakterze bardzo międzynarodowym, takim, które przyznaje jej wreszcie po latach upokorzeń, tutaj też cudzysłów, jej właściwe miejsce w świecie, czyli właśnie mimo tego, jak my to oceniamy, że to, co byśmy powiedzieli, że jest porażkami w pewien sposób w strategii międzynarodowej Władimira Putina, czyli że dochodzi do rozszerzenia NATO o na przykład Finlandię czy Szwecję, prawdopodobnie to przedstawiane jest przez rosyjską propagandę jako sukces właśnie Rosji, no bo ten konflikt zbrojny, czy też właśnie nazwijmy rzeczy po imieniu, wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, to jest przedstawiany jako rywalizację między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, między Rosją a NATO, a Ukraina jest tylko terytorium, na jakim odbywa się ta wojna, w związku z czym biorąc to wszystko pod uwagę w kontekście wielkiego zwycięstwa, czyli wielkiej parady zwycięstwa, będzie to określane, prezentowane jako wielkie zwycięstwo Rosji nad Zachodem.
No tutaj wydaje się, że ta propaganda się zaczyna trochę zapędzać przed tym 9 maja, przed Dniem Zwycięstwa. Już jest przedstawiany taki obraz II wojny światowej jako Związek Radziecki kontra reszta świata. Już w ogóle nie ma aliantów. Pojawiają się takie stwierdzenia, że tak jak teraz Rosja walczy przeciwko całemu światu, który wspiera Ukrainę, tak wtedy Związek Radziecki walczył z Niemcami, który też miał wsparcie całego świata. Czy Rosjanie mogą to przyjąć? Bo to jest no dość chyba jednak abstrakcyjna i absurdalna teza.
My w ogóle zauważamy bardzo wiele sytuacji, w których jest brak logiki, brak jednoznacznych punktów stycznych, prawda? Bo nawet w tej wypowiedzi Ławrowa, że Hitler miał pochodzenie żydowskie, jest zdecydowany brak logiki, brak fundamentów, podstaw historycznych do takich twierdzeń. Poszukiwanie logiki w propagandzie jest złudne i niepotrzebne. Siła propagandy bierze się w emocjach i w tym, jakie niesie przesłanie dla wielkich mas odbiorców. I tutaj to jest główny cel do tego, żeby mieć siłę mobilizacyjną dla narodu. I jeżeli takie niesie za sobą przesłanie, to jest skuteczna i właściwa dla partii rządzącej, a w tej sytuacji to oczywiście chodzi o tę partię też cudzysłów Władimira Putina i samego przywódcę, w związku z czym poszukiwanie tego, że tam nie będzie sprzeczności, jest dość dla nas niepotrzebne, bo bardzo często jest tak, że sam Siergiej Ławrow jednego dnia potrafi wypowiadać się o tym, że będzie uderzenie bronią atomową, a następnego dnia albo nawet tego samego dnia mówić, że to jest bez sensu, że ludzie mówią o tym, że będzie uderzenie bronią atomową i w zupełnie innych mediach mówi sprzeczne rzeczy, ale to powoduje, że jest po pierwsze taki chaos komunikatów, a z drugiej strony to jest właśnie celem tego, żeby z jednej strony swoich mobilizować, a przeciwników, czyli powiedzmy odbiorców nas, Zachód, byśmy to powiedzieli tak zbiorczo, destabilizować, czy też powodować w nas, u nas takie zaniepokojenie, strach, chaos, jeżeli chodzi o komunikaty, a w związku z czym, czy też deprecjonować, polaryzować wzajemnie, powodować to, że nie wiemy do końca, o co chodzi. I w związku z czym to wszystko powoduje, że ta propaganda rosyjska jest w dużej mierze oparta właśnie, jej siła jest oparta na emocjach, obrazach, takim masztabie, czyli takim wielkim obrazie, który będzie wielki i przejmujący dla ogółu społeczeństwa rosyjskiego.
A czy ty widzisz jeszcze teraz jakieś nowe tendencje, które się pojawiły w ostatnim czasie w rosyjskiej propagandzie?
W dużej mierze jest to, oprócz tego, co wspomnieliśmy, że trochę mają więcej ograniczeń, jeżeli chodzi o przekaz na Zachodzie, bo zostały zablokowane Sputnik czy RT i muszą przenikać się innymi kanałami poprzez media społecznościowe, głównie to jest Telegram, inne powiedzmy środki, strony internetowe, gdzie mają większe trudności w dotarciu do odbiorców zachodnich i odbiorcy zachodni muszą używać VPN-ów, żeby dotrzeć do tych treści, które dotychczas były dość łatwe do przyswojenia i do ogarnięcia. To w rosyjskiej propagandzie zauważam właśnie ten taki chaos przekazów, to jest jedna rzecz, i włączenie się CLI, a jeszcze jedna rzecz, to co kiedyś chyba rozmawialiśmy, taki brak rozróżnienia. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że białoruska dezinformacja i propaganda była taka toporna, bardzo mocno nieprzypierająca w środku, natomiast rosyjska była taka bardziej finesyjna, taka trochę poetycka dla wyższych sfer, dla intelektualistów. A dzisiaj już tej finezji, tego profesjonalnego podejścia i czytania między wierszami już nie ma i przybiera taki charakter już bardziej białoruski, który byśmy też nazwali bardziej topornym. Już ilość absurdów i takiego mówienia w twarz albo uderzania prosto między oczy, ilość absurdów, które słyszy się i ogląda i które wylewa się bezpośrednio z telewizji i z radioodbiorników i z stron internetowych i właśnie takich, których naprawdę ciężko przyswoić odbiorcy, to ilość teorii spiskowych, ilość fałszywych przekazów, które naprawdę człowiek ogląda i się tak zastanawia, kto w to może uwierzyć, to jest porażające po prostu. Kiedyś jak się oglądało rosyjską telewizję, to czasami nawet człowiek się nie tyle intelektualnie mógł mieć rozrywkę, w tym sensie, że to pozwalało na to, żeby się trochę tak rozerwać intelektualnie. Dzisiaj to jest tak toporne i tak trudne do oglądania, trudne do przyjęcia, że można obejrzeć 2 godziny i po prostu możliwość absorpcji dla normalnego człowieka jest ograniczona.
Co tylko kolejny raz potwierdza tezę, że Białoruś jest takim poligonem doświadczalnym dla Rosji i to, co tam się odbywa, jest zapowiedzią tego, co później będzie w Rosji. Profesor Agnieszka Legucka, Uczelnia Wistula i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
To już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód. Następny już w piątek. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.